Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara. Drodzy Państwo, zapraszam do słuchania audycji dla chorych. Dzisiaj, tak jak przed tygodniem zapraszałam, tak też dzisiaj zapraszam osoby, które mają problemy z życiem, ze zdrowiem psychicznym, a więc osoby może chorujące na choroby jakieś psychiczne. Powiedziałam jakieś, bo tych schorzeń jest sporo. Rodziny, które są w bliskości osoby chorującej, przyjaciół, a może tych też zapraszam, którzy chcą troszeczkę zbliżyć się, poznać problemy osób chorujących na choroby psychiczne. Witam w studiu gości, którzy przyjechali z Wrocławia, aż pani Regina Bisikiewicz. Witam pani Regino, prezes Fundacji Polski Instytut Otwartego Dialogu. To taka tajemnicza nazwa i piękna, ale za chwileczkę będziemy mówić, co to w ogóle oznacza. Pani Aleksandra Kożuszek, trener w tej fundacji. Tak najogólniej mówię, panie będą później jakoś tak wyjaśniały, co za tymi pojęciami się kryje. Oraz pan Dawid Pastuszka, który jest wolontariuszem fundacji. A więc wszystkie osoby, które, można chyba tak powiedzieć, znają problemy osób chorujących psychicznie i są mocno zaangażowane w to, aby ten model leczenia osób chorych psychicznie był jak najbardziej skuteczny i, powiedziałabym, ludzki. Pewnie o to chodzi. Tak, pani Regino? Pani oddaje głos. Ta fundacja Otwarty Dialog, co się kryje pod tą nazwą?
Dziękuję pani Basiu i szczęść Boże wszystkim słuchaczom, tych, których znam, tych, których nie znam. Tak, dziękuję za te pytania. Ja najpierw, zanim odpowiem, co się kryje i co robimy w fundacji, za tą nazwą, co się kryje, to może powiem, dlaczego tutaj przyjechaliśmy.
Proszę bardzo.
Bo w sumie...
Ja zaprosiłam was, to tak. Pierwsza sprawa. Ale spotkałyśmy się jakiś czas temu w radiu, tak. I jakoś pani mnie zainteresowała tym tematem.
Tak.
Proszę bardzo.
Dzisiaj niedziela, my... Chyba około 6 już wstaliśmy, żeby być na czas w studiu w Toruniu. Przyjechaliśmy w takiej grupie, ażeby podzielić się tym, co uznaliśmy za ważne. Podzielić się tym, co jest ważne dla osób zmagających się z różnymi trudnościami w sferze zdrowia psychicznego. Mianowicie chcemy powiedzieć, że jest nadzieja na lepsze życie, jest nadzieja na wyzdrowienie, jest nadzieja na to, że tutaj u nas w Polsce możemy korzystać naprawdę z dobrych praktyk tych krajów, które w obszarze zdrowia psychicznego naprawdę osiągnęły bardzo dużo. I też będziemy rozmawiać tutaj. Będziemy proponować, jak można to, co w Europie dobrego się dzieje, przenosić do Polski.
Tak, dziękuję bardzo za te słowa wstępu. Ja chciałabym nawiązać do projektu, programu narodowego, programu ochrony zdrowia psychicznego, który został uchwalony przez parlament nasz w 2010 roku chyba. Ten program miałby obejmować lata 2010-15, tak? Zdaje się tak. Czy 11-15? No to nieważne. W każdym razie kilka lat do 15 roku. I jest rok 2014. Ten program, mówiono, że ten program jest bardzo dobry. Oceniano, że jest bardzo dobry, że jest słuszny, że jest prekursorski. A w czym prekursorski? Przede wszystkim w tym, że mówił o konieczności decentralizacji, to znaczy przeniesienia leczenia osób chorych psychicznie do środowiska, z wielkich szpitali, z molochów, prawda, do tej psychiatrii, a więc nacisk na psychiatrię środowiskową był w tym projekcie. Oczywiście psychiatria środowiskowa to tworzenie poradni, przychodni, różnych instytucji, które by wspierały. To było piękne założenie. Tymczasem to pani mi dała kilka miesięcy temu takie opracowanie Rzecznika Praw Obywatelskich. Ja już się kiedyś do niego odnosiłam, bo już mieliśmy audycję niedawno na temat zdrowia psychicznego. I to opracowanie Rzecznika Praw Obywatelskich mówi najogólniej, że ten program piękny, z pięknymi założeniami, ze słusznymi założeniami, poniósł fiasko. Tak? Proszę się do tego odnieść.
Może powiem w ten sposób. Rzeczywiście program został napisany przez ekspertów, którzy przygotowali go świetnie i zawarli w nim wszystkie ważne cele, które powinny być realizowane, ażeby poprawić jakość życia osób doświadczających zaburzeń psychicznych, czy już osób chorujących psychicznie. I ten program rzeczywiście został wdrożony tylko w małym procencie.
Mówi się, że w 10%.
Tak też słyszeliśmy, tak mówi opracowanie nawet, które zostało złożone w polskim Sejmie przez rząd. Natomiast chciałabym powiedzieć coś takiego, że dlaczego nasza fundacja w ogóle tym tematem się zajęła, tak? I dlaczego zaangażowaliśmy się, aby to, co jest rzeczywiście w tym programie bardzo dobrze sformułowane, żeby rzeczywiście wdrożyć.
Tak, żeby nabrało to życia.
Żeby nabrało
i treści,
życia,
tak,
treści. Tak. Rzeczywiście, żeby tworzyć tą psychiatrię środowiskową. Może powiem takich kilka słów. Mianowicie nasza fundacja właśnie w tym samym czasie, kiedy program został ogłoszony, podjęła takie działania oddolne, jako że jesteśmy fundacją założoną przez rodziny, które doświadczyły w swoim otoczeniu najbliższym właśnie tego wyzwania, jakim jest zaburzenie czy choroba psychiczna. I my jako rodziny, nie czekając na to, co zostanie...
Na wytyczne jakieś, tak.
Co zostanie ogłoszone, wdrożone, kiedy to będzie. My zaczęliśmy działania takie oddolne. Szukaliśmy rozwiązań dla naszych najbliższych. Najpierw ruszyliśmy z Wrocławia do Krakowa, bo Kraków jest kolebką polskiej psychiatrii, profesor Kępiński, tak. A potem skierowano nas do Skandynawii i tam właśnie w Skandynawii dotarliśmy do takiej praktyki, dobrej praktyki, która jest, można powiedzieć, przykładem, jak wdrożyć taki program w praktyce. I to jest, ta praktyka nazywa się właśnie Otwarty Dialog. Nasza fundacja cała przyjęła tą nazwę, Polski Instytut Otwartego Dialogu. Także, co jeszcze, kilka słów powiem, co my odkryliśmy nie tylko w Skandynawii, ale w ogóle w Europie. Otóż w ostatnich latach następuje istotna zmiana myślenia. Z myślenia o chorowaniu, o symptomach, o zaburzeniach, na myślenie o zdrowieniu. O przyszłości, jak może wyglądać moje życie, kiedy będę zdrowy, tak? Czy kiedy będę zdrowa. Drugie to, że w Europie następuje zmiana, zaczęto słuchać ludzi, którzy sami doświadczyli zaburzeń psychicznych i dostrzeżono w nich rolę takich ekspertów. Trzecia taka zmiana to właśnie to, że powszechnie mówi się i wdraża się tą psychiatrię środowiskową. I czwarta rzecz to jest taka, że mówi się o ogromnej roli psychoterapii, która ma być pierwszym, priorytetowym takim pierwszą pomocą, a farmakoterapia jej towarzyszy. No i na tym tle właśnie spotkaliśmy Otwarty Dialog.
Jak gdyby przeniesienie, znaczy zmiana akcentów, bo przecież do tej pory to farmakoterapia, a później psychoterapia, a wy proponujecie jak gdyby odwrotnie, prawda?
To jest praktyka właśnie twórców Otwartego Dialogu. To jest praktyka, która w Skandynawii rozwija się od, myślę, ponad 50 lat, gdzie wszystko, co robią profesjonaliści, to szukają, starają się zrozumieć człowieka, starają się go wysłuchać, poznać historię jego życia i tak prowadzić proces tego zdrowienia, bo też taka nowa mowa się tutaj pojawiła, zdrowienie, a nie chorowanie, proces zdrowienia, aby pomóc. Aby pomóc, aby rzeczywiście zbudować nadzieję na wyzdrowienie, a żeby w tej praktyce dostrzec człowieka, dostrzec jego zasoby, dostrzec całe środowisko, w którym człowiek żyje, żeby pomóc mu odbudować relacje.
A więc w ogóle inne spojrzenie na człowieka, który ma doświadcza problemów psychicznych. Tak. Do tej pory temu człowiekowi trzeba pomóc, a teraz okazuje się, że w tym człowieku, tak jak pani powiedziała, jest sporo takich możliwości, które przy pomocy, przy wsparciu pomogą mu zdrowieć.
Tak, w każdym człowieku są zasoby do zdrowienia i chodzi o to, żeby do tych zasobów dotrzeć i żeby je uruchomić i żeby pomóc poprzez bycie razem, rodzina, sieć społeczna, osoby, żeby te zasoby mogły z tych zasobów korzystać. Ja tutaj chciałabym jeszcze powiedzieć coś ważnego, mianowicie, że też profesjonaliści zaczęli zmieniać swoje podejście w ten sposób, że nie mówią ja jako ekspert wiem, co to dla ciebie jest najlepsze, tylko mówią, ja teraz chcę cię słuchać,
powiedz mi, co
ci może pomóc, a ja ci będę towarzyszył w tym procesie. I tutaj chciałabym poprosić o właśnie głos Aleksandry, która przyjechała ze mną, Aleksandry Kożuszek, bo właśnie Ola jest ogromną pomocą w naszym zespole w przenoszeniu tutaj do praktyki naszej polskiej tych idei, które wydają się...
Zaraz pewnie oddamy głos pani Aleksandrze, ale myślę, że dobrze byłoby, żeby jeszcze powiedzieć, jak to strukturalnie wygląda. I na tle tej struktury, którą pani tu nam na pewno przedstawi, zobaczymy również rolę eksperta, tak?
Dobrze, dziękuję. Rzeczywiście to tak powinnam zrobić, żeby przedstawić, na czym w ogóle polega to podejście właśnie, otwarty dialog. Tak. Więc w sumie jest takich 7 zasad.
Bo to są
zasad.
Piękne słowa i tak dalej. Każdy by się z tym zgodził, ale jak w praktyce to wygląda, tak? Jaka propozycja jest?
Jest zdefiniowano 7 zasad otwartego dialogu, które jednocześnie opisują proces terapeutyczny, a też opisują, jak należy zorganizować, jak w strukturze posadowić to podejście, ażeby to miało szansę rzeczywiście powodzenia. Więc te 7 zasad jest to następujące. Najpierw to jest natychmiastowa pomoc.
Co to znaczy?
Czyli docieramy, spotykamy się z osobą, która doświadcza trudności w obszarze zdrowia psychicznego w ciągu 24 godzin, od kiedy otrzymujemy taką informację.
Jakby to wyglądało w praktyce, że rodzina widzi, że człowiek doświadcza jakichś problemów i co? I zbiera zespół?
Rodzina widzi i dzwoni na numer, który wszyscy znają. Aha. Dzwoni i mówi, co się dzieje, że nie wiemy, co się dzieje, to jest dla nas niezrozumiałe, potrzebujemy pomocy. I wtedy osoba, która przyjmuje telefon, bo jest akurat na dyżurze, zbiera zespół. I ten zespół przyjeżdża do domu.
Do domu, tak.
Do domu.
To ważne.
Przyjeżdżają co najmniej 2 osoby do domu i zaczyna się już proces.
Rozmowa przy... Rozumiem, że 2 osoby, eksperci, prawda? 2 osoby co najmniej. Rodzina i osoba chorująca, osoba, która doświadcza, prawda, też jest niewyłączona z tego.
Oczywiście, to jest właśnie ta podstawowa zasada, że wszystko, co się mówi o osobie doświadczającej trudności, mówi się w jej obecności. I to jest taki wyróżnik tego podejścia, to, co nas na początku rzeczywiście tak zachwyciło.
Ale pani wie, pani Regino, na pewno i tu państwo wszyscy wiedzą, że, a ja wiem głównie z kontaktów z osobami też, które doświadczają problemów psychicznych, że często osoba, która doświadcza tych problemów, nie chce, nie ma poczucia, że jej trzeba pomóc, nie chce rozmawiać, prawda?
Tak jest, kiedy zbyt późno dociera się do tej osoby. Natomiast co jest właśnie takiego niesamowicie ważnego w tej praktyce, którą poznaliśmy w Skandynawii, że dociera się do osoby, która przeżywa problemy bardzo szybko. W tej chwili w regionie, w którym otwarty dialog się rozwinął, zachodnia Laponia, to są tylko 3 tygodnie, gdzie w Polsce to jest średnio 2 lata. Mhm. A więc ogromna różnica.
A więc pierwsza sprawa, tak. bo czas nam ucieka, 13:15, a chcielibyśmy te wszystkie mhm. elementy tu chociaż ich dotknąć, mhm. dobrze?
Dobrze. Mówiłam o natychmiastowej pomocy. Tak. Następnie jest perspektywa sieci społecznej, a więc zapraszamy na spotkanie najbliższe osoby, to co już pani powiedziała, rodzinę, ale też może kogoś ze znajomych, dalszą rodzinę, każdego, kto może pomóc, odkryć właśnie te zasoby, mhm. ale też pomóc zrozumieć tą historię osoby, która przeżywa trudność. I też pomóc budować relacje i nawiązać tak. współpracę.
Tak, następne. Tak.
Następne to jest pewna elastyczność i mobilność. To znaczy, że my właśnie spotykamy się w domu, że w sytuacji, kiedy to jest miejsce takie bezpieczne, gdzie każdy się czuje najlepiej.
Elastyczność, a więc nie czekam 2 miesiące czy miesiąc, żeby był przyjęty do poradni, tylko przychodzę do domu.
Do domu, bo też te, domu to jest ta kolebka, gdzie jest rodzina, więc jest to miejsce miłości, tak? Miejsce, gdzie mogę czuć się bezpiecznie, mam wokół siebie ludzi, do których mam zaufanie. To jest bardzo ważne. Też pewna odpowiedzialność, kolejna zasada, mianowicie to, że jeżeli rodzina kontaktuje się z osobą, która podnosi telefon, ta osoba tworzy zespół i ten zespół już towarzyszy rodzinie, osobie doświadczającej kryzysu przez cały czas procesu mhm. terapeutycznego. Podejmuje odpowiedzialność, że można mieć nadzieję, że będziemy towarzyszyć mhm. tej osobie mhm. stale, tak? Mhm. Nie wyślemy do innej instytucji, tak. będziemy towarzyszyć.
Tak, oczywiście.
Najważniejszą, jedną z najważniejszych cech tego, czy zasad otwartego dialogu jest ciągłość psychologiczna. Mianowicie, tak jak powiedziałam, że zespół, który podejmuje pracę z osobą doświadczającą kryzysu, towarzyszy tej osobie, niezależnie od tego, czy będą te spotkania w dalszym ciągu w domu, czy będzie to, jeżeli jest potrzebna jest hospitalizacja, czy osoba trafi do szpitala, ten sam zespół będzie pracował z tą osobą w tych wszystkich miejscach. Jest też pewna tolerancja niepewności, czyli kiedy się spotykamy, nie wiemy, na czym to spotkanie się zakończy, jakim postanowieniem, co jest ważne.
Nie mamy gotowych rozwiązań po prostu. Patrzymy, czy jak gdyby słuchamy, co wyniknie z tego kontaktu, z tych kontaktów z osobą chorą, z kontaktu z rodziną, prawda?
Tak.
Uczymy się jak gdyby.
Uczymy się i też, co jest ważne, ostatnia zasada to jest zasada dialogu, czyli wszyscy, którzy się gromadzą na tym spotkaniu, i eksperci, i rodzina, i osoba doświadczająca trudności, wszyscy mamy taki sam głos, bo każdy jest ekspertem od swojego życia, więc uczymy się współdecydować i wspólnie znajdować najlepsze rozwiązanie na tą konkretną sytuację.
Tak, i tu padło słowo ekspert właśnie. Takim ekspertem może być też osoba, która przeszła już tą drogę zdrowienia. Właśnie chciałabym teraz, aby pani Aleksandra Kożuszek podzieliła się swoim własnym doświadczeniem, bo pani jest już formalnym ekspertem, prawda? Po kursach.
Tak, wspólnie z psychologiem Aleksandrą Karaszewską przeprowadziliśmy pierwszą edycję warsztatów Ekspert poprzez doświadczenie we Wrocławiu. Kurs trwał 12 miesięcy, 12 modułów i uczestnicy rekrutowali się spośród osób, które mają za sobą kryzys psychiczny, ale ich stan jest stabilny i chcą w sposób pozytywny wykorzystać to doświadczenie. To jak ja po raz pierwszy spotkałam się z tą koncepcją, to było coś niesamowitego, że ja moje koszmarne przeżycia, bo ja byłam jednym z najcięższych przypadków na klinice krakowskiej, 4-krotnie hospitalizowana, miałam różne diagnozy, różne rozpoznania, między innymi schizofrenia. I teraz ja jestem zdrowa i daję świadectwa na różnych konferencjach, spotkaniach i współprowadziłam ten kurs.
Że ten trud, który to może pani być, przeżyła, tak, może pani wykorzystać dla pomocy innym.
Tak, tak, że to może służyć. Założeniem tych warsztatów było przygotowanie uczestników do roli towarzysza, osoby wspierającej cierpiącego obecnie, pośrednika pomiędzy personelem a tą osobą cierpiącą, a także do roli edukatora. Proszę Państwa, w naszym społeczeństwie jest bardzo duża nieświadomość i z tego płynie lęk i uprzedzenia wobec chorób psychicznych, co się wiąże ze stygmatyzacją. Nie jest łatwo ani osobom po kryzysie, ani ich rodzinom zaistnieć w kręgach sąsiadów, w szerszych kręgach społecznych. I my przygotowujemy na tych warsztatach do roli informatorów różnych warstw społecznych, studentów psychiatrii, psychologii, do spotkań z policjantami, z klerykami. To też jest ważne. Mm-hmm. Często osoby, które zaczynają mieć jakieś problemy, boją się czy wstydzą się udać do psychiatry po poradę, a pierwszy krok kierują do księdza i nie zawsze się spotykają ze zrozumieniem.
Mm-hmm. Tak, pani mówi o takim pozytywnym odbiorze tych, czy to jest, tak to ujęłam w takich słowach dość obojętnych, chociaż głębia tego jest tutaj pewnie. Dla pani ten warsztat był czymś ważnym. A proszę mi powiedzieć, bo zetknęła się pani z innymi osobami chorującymi, czy po tych kryzysach, jak pani powiedziała, jak one odbierały te warsztaty? Pani ma na pewno mnóstwo kontaktów.
To znaczy konkretnie ta grupa, mogę powiedzieć, opisać jaką scenkę przedstawili na zakończenie warsztatów. Wszyscy opuścili salę, po czym pojedynczo wchodzili, każdy zajmował miejsce ze zwieszoną głową, widać załamany, zajmował miejsce, jeden chłopak został na zewnątrz, po czym wchodził, stawał przed każdym, wyciągał ręce, jak gdyby tchnął w nich ducha, oni ożywiali się, prostowali, potem wykonali taniec radosny na środku sali i potem jak zwykle omawialiśmy to ćwiczenie, co to miało za wymowę. I powiedzieli, że to był symbolika miała pokazywać, jaki proces się dokonał w nich podczas tych warsztatów z osób zalęknionych, które wstydziły się mówić o swojej przeszłości, do takich, którzy uwierzyły w swoje dobre możliwości, które nabrały odwagi i które widzą perspektywę przed sobą.
Tak. Czy pani Aleksandro ma szansę jakoś w praktyce wykorzystywania tego, czego pani się nauczyła, czy wykorzystania tej swojej nowej sytuacji po prostu, znaczy, nowego życia jak gdyby.
To znaczy ja sobie zadaję pytanie, czy jest wolą Bożą, żebym ja uczestniczyła w tylu konferencjach polskich, międzynarodowych, w audycjach radiowych, spotkaniach z różnymi grupami, bo to nadwyraża moje zdrowie nie tylko psychiczne, ale fizyczne. I w momencie, kiedy ja, że tak powiem, się przeciążę, mogę już być antyświadectwem. Dlatego ja muszę rozsądnie to robić. Ale to daje nadzieję. Ja widzę, że to ma sens. Że jestem takim żywym dowodem na to, że wyzdrowienie jest możliwe.
Pani też napisała książkę na temat swojego zdrowienia, tak? Może ze dwa słowa o tym.
Tak, Regina Bisikiewicz zachęciła mnie 3 lata temu i taką krótką książkę napisałam pod tytułem Radość odzyskana, bo po tych okresach negacji siebie czarnych, depresji i psychozy, lęków, ta radość, którą mam teraz, to naprawdę zupełnie inaczej się przeżywa. I w tej książeczce przedstawiam niektóre fragmenty ze swojej drogi do zdrowia.
Dziękuję bardzo. Tak, to była pani Aleksandra Kożuszek, ekspert i dalej ekspert czego? Jak to nazwa dalsza jeszcze jest?
My w skrócie mówimy ex-ins, bo idea narodziła się w Europie już od 10 lat w Niemczech i w innych krajach europejskich te warsztaty trwają i osoby, które uzyskują certyfikaty, współpracują z profesjonalistami, pomagają, wspierają pacjentów. Ex-in to jest skrót od angielskiej nazwy Experience Involvement, czyli zaangażowanie osób z doświadczeniem. Mm-hmm. Polska nazwa ekspert poprzez doświadczenie.
Tak, przed audycją Państwu mówiłam, że przecież na przykład w uzależnieniach, od alkoholu czy od narkotyków, bardzo mocny akcent położony jest na świadczenie czy na pomoc osób, które już wyszły z uzależnienia, prawda? I to jest czymś oczywistym. Natomiast w psychiatrii jest to właściwie nowum.
Tak, jest to nowum. I to nowum przebija się powolutku w Polsce, dlatego no jak każda zmiana budzi opór. Dlatego to, co zrobiliśmy jako fundacja, to przygotowaliśmy projekt międzynarodowy, projekt, który integruje 6 krajów, 3 kraje skandynawskie, Finlandię, Norwegię, Danię i oprócz Polski są jeszcze Niemcy i Austria. I my wspólnie przez 2 lata spotykamy się, ażeby siebie wzajemnie słuchać, dzielić się doświadczeniem i szczególnie my Polacy uczymy się, jak to nowo, właśnie jak po pierwsze przygotować osoby, które przeżyły taki kryzys zdrowia psychicznego, może nawet były hospitalizowane i to nieraz, jak te osoby przygotować, żeby wyjść do innych i żeby dzielić się tym doświadczeniem, ale też jak przygotować profesjonalistów, lekarzy, psychoterapeutów, żeby słuchali.
Tak, o właśnie, jest to chyba jeszcze trudniejsze.
Jest to trudne, ale możliwe i powiem, że mamy wiele dowodów tego, że jest w naszym społeczeństwie sporo osób wśród profesjonalistów, którzy mają w sobie takie żywe pragnienie, ażeby pomagać ludziom i jeżeli nie są zadowoleni z tego, co w obecnym systemie mogą zrobić, szukają tych nowych możliwości. Tydzień temu spotkaliśmy się na konferencji w Wieliczce, Otwarty dialog w trosce o zdrowe społeczeństwo. 250 osób na sali, reprezentanci wszystkich zawodów. Słuchaliśmy ekspertów spoza Polski, z Finlandii, z Niemiec, z Polski też słuchaliśmy ekspertów, dyskutowaliśmy i dla mnie ta konferencja jest źródłem nadziei, że skoro jest możliwe takie spotkanie i taka dyskusja w takim duchu właśnie otwartego dialogu, to można to przenieść na forum jeszcze wyższe, na forum takiej dyskusji pomiędzy najważniejszymi resortami, które są do tego powołane, ażeby taki program, Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego naprawdę wdrożyć, żeby następne lata...
Żeby nie tworzyć nowego, bo teraz jest pomysł, nie wiem, czy pani, chyba z tego opracowania nawet Rzecznika Praw Obywatelskich wynika, że jeszcze tamten program nie został zrealizowany, a tylko w niewielu procentach, to już jest pomysł, żeby stworzyć nowy. A do tworzenia tego nowego podobno nie zaprasza się osób, które tworzyły ten poprzedni.
Pani Barbaro, na szczęście są to tylko przypuszczenia, bo w rzeczywistości sama jestem uczestnikiem takich spotkań i grup ekspertów przy Ministerstwie Zdrowia i byłam też na spotkaniu w Brukseli grupy ekspertów powołanej przez Organizację Narodów Zjednoczonych i cała Europa mówi o jednym, że właśnie to podejście, ta psychiatria środowiskowa, to spotkanie człowieka w jego miejscu, gdzie on żyje, pracuje, gdzie się uczy, gdzie ma swoich najbliższych, to jest najskuteczniejsze podejście.
To jest szansa po prostu.
To jest szansa i nasz program jest naprawdę dobry. Tylko
tym bardziej, że wzrasta w społeczeństwie ilość osób, które, bo świat się robi coraz bardziej skomplikowany i statystyki mówią, że ilość osób z problemami psychicznymi wzrasta. W Polsce jest około, takie szacunkowe dane, między 5 a 8 milionów osób, które potrzebują. Ja mam informacje z tego opracowania Rzecznika Praw Obywatelskich. Także nie są to moje jakieś...
Tak, jest to w ogóle liczba osób no niesamowicie duża.
Szczególnie wśród młodych osób, tak. Prawda.
Dlatego tym bardziej, jak powiedziałam na początku, ponieśliśmy ten trud, żeby tutaj dzisiaj przyjechać do radia i słuchaczom Radia Maryja, których jest w Polsce ogromnie dużo, powiedzieć, że naprawdę można dokonać istotnej zmiany w systemie ochrony zdrowia psychicznego. Można dokonać tej zmiany, kiedy my wspólnie będziemy, po pierwsze, chcieli się tego jakby uczyć nowego podejścia, bo to nie tylko chodzi o uczenie się profesjonalistów. Tak jak Aleksandra powiedziała wcześniej, całe społeczeństwo musi inaczej spojrzeć na obszar zdrowia psychicznego.
Koniecznie, bo o czymś to świadczy, że osoba, która doświadcza problemów psychicznych, wstydzi się iść. prawda? Tak. Czemu się nie wstydzimy iść do lekarza, kiedy nas boli, nie wiem, serce, wątroba czy inne problemy?
Tak, jeżeli społeczeństwo będzie inaczej podchodziło do osoby doświadczającej zaburzeń psychicznych, jeżeli nie będziemy natychmiast chcieli stawiać diagnozy, izolować osobę taką w szpitalu, bo to jest choroba psychiczna, tylko będziemy tworzyli środowisko właśnie zaufania, wsparcia, zrozumienia, tak. Wsparcia i sami byli źródłem nadziei, to ta osoba czy ta rodzina będzie odnajdywała w sobie siły do pomocy i będziemy mogli szybko zbudować taki pomost pomiędzy sytuacją kryzysową a sytuacją zdrowia czy procesem zdrowienia. Więc to naprawdę zależy od nas wszystkich, nie tylko od tych, którzy napisali ten program, czy go teraz mają wdrażać. To jest sprawa naprawdę społeczna.
Tak, dziękuję bardzo. Powiem tak, pomysł piękny, tylko myślę sobie, jakie są postawy lekarzy, psychiatrów. Chciałabym zapytać, jeszcze oddać głos panu Dawidowi, ale o tych lekarzy to musi pani Regina powiedzieć. Czy macie jakichś lekarzy, którzy was wspierają?
O, dziękuję za to pytanie, bo też chciałabym powiedzieć, że...
No bo każdy może powiedzieć, pani Regina. Tak. No tu patrzymy, wypatrzcie na chorobę od strony takich zaburzeń relacji i tak dalej, społecznych. Natomiast lekarze mówią, że to są problemy biochemiczne w mózgu i tak dalej, prawda? I teraz co? Ja niedawno, przepraszam, tak, że tak. Niedawno słucham różnych stacji radiowych, niedawno słuchałam wypowiedzi osoby, profesora psychiatrii, osoby mocno jakoś tak umocowanej w tej hierarchii pewnie, który ani jednym słowem nie odniósł się do tego Narodowego Programu Ochrony Zdrowia. Ani jednym słowem. I tak sobie pomyślałam, jak to możliwe, dłuższa rozmowa i tak dalej. A więc skupiał się. Oczywiście być może, że celem tej audycji było co innego. Ale ja czekałam na to, żeby powiedział chociaż jednym słowem o psychiatrii, o szansie, którą daje dla chorego rozwój psychiatrii środowiskowej. Proszę.
Więc lekarze, kiedy słyszą o tym podejściu, które propagujemy, pytają o fakty, pytają o skuteczność, pytają o to, na jakiej podstawie mówimy, właśnie, że to oczywiście może tak. Przynieść efekt. Mhm. I wtedy my po prostu bierzemy do ręki artykuły, które się ukazały w takich uznanych periodykach międzynarodowych, artykuły, które opisują badania przeprowadzone właśnie w Finlandii, w zachodniej Laponii. Były dwukrotnie przeprowadzone takie 5-letnie badania i wyniki są naprawdę zdumiewające. Otóż aż 84% pacjentów, którzy przy tym pierwszym epizodzie weszli w ten proces zdrowienia poprzez otwarty dialog, wróciło do pełnej aktywności, do pracy, do nauki, do poszukiwania
pracy. A może to nie
pracy.
Były osoby chore psychicznie?
No, powiem tak.
Może tylko doświadczające jakichś zaburzeń, czy jakieś obniżenie nastroju, to różne.
Oczywiście, tak? Że no. Wiele osób natychmiast zadaje takie pytanie, no. Jak pani. My tym bardziej pokazujemy na te publikacje, które zresztą się w Polsce też ukazują polskich psychiatrów, bo taka publikacja, żeby ujrzała światło dzienne, musi być najpierw mocno zrecenzowana przez innych ekspertów, więc to jest bardzo, bardzo ścisłe reguły do tego są przykładane. Ale co chcę powiedzieć, że pokazujemy właśnie lekarzom te fakty, pokazujemy też, że właśnie w otwartym dialogu tylko 1/3 pacjentów pozostawała na leczeniu farmakologicznym, że ono towarzyszyło tej leczeniu psychoterapeutycznemu, co oczywiście budzi też różne pytania. Tak. My zaraz odsyłamy do tych, którzy którzy są twórcami metody, jako że profesor Sojkula w Polsce w tym roku na przykład był dwukrotnie, w przyszłym roku będzie również. Ja jeszcze na pani pytanie, co mówią lekarze. I lekarze właśnie z Finlandii i ci z Niemiec, którzy już pracują w tym podejściu, mówią, że bardzo często doświadczają tego, że psychoza jest reakcją człowieka na trudną sytuację życiową, na długotrwały lęk czy stres i wtedy to jest taka to jest reakcja obronna. I jeżeli się bardzo szybko do człowieka dotrze i zacznę z nim rozmawiać, to jesteśmy w stanie pomóc zrozumieć, co jest przyczyną tej...
Nie dopuścić do rozwinięcia się tych pewnych procesów już takich niekorzystnych w mózgu?
To jest podstawowa zasada właśnie. Szybko dotrzeć do człowieka, żeby nie dochodziło do sytuacji kryzysu.
Tak, dzięki. Teraz wyobrażam sobie, jakie mogą być pytania radiosłuchaczy. Ale panie Dawidzie, pan jako wolontariusz, młody człowiek, proszę bardzo jakąś, nie wiem, proszę się odnieść do tego, bo pan już jakiś czas jest w tym programie Otwarty Dialog. Był pan na konferencjach. Co pan na to?
Tak, byłem na konferencjach i pierwszy raz tak naprawdę spotkałem się z tym tematem na forum terapii środowiskowej we Wrocławiu w 2011 roku. I tam była pewna pani ze Skandynawii, która miała na imię...
Anhild,
dokładnie. I mnie to tak zainteresowało, ponieważ ona mówiła, że była w najcięższym oddziale szpitala psychiatrycznego i nikt jej nie dawał żadnej nadziei na wyzdrowienie. I nawet wtedy, kiedy widziała jakieś szklane przedmioty, to je rzucała o ziemię, tłukła i się cięła. Także bardzo poważne sprawy. Natomiast ona w pewnym momencie spotkała lekarza, można powiedzieć spotkała człowieka.
Tak.
I on się jej zapytał, co ty byś chciała zrobić, gdybyś była całkowicie zdrowa? I ona mówi, no ja chciałabym zostać psychologiem. Więc on zaczął ją motywować. I to była też bardzo długa i ciężka praca dla niego i dla niej. I ona dzisiaj jest całkowicie zdrowa. Była w 2011 roku we Wrocławiu. Dzieliła się swoim doświadczeniem. Także i mówi, że nie wszyscy ludzie, którzy są dzisiaj zamknięci w takim oddziale szpitala psychiatrycznego, muszą tam zostać. To nie jest wyrok śmierci i nie są na to skazani. Dlatego to daje nadzieję, to daje odwagę też innym do tego, żeby pokonywać swoje lęki i wyjść z tej sytuacji.
Tak, dziękuję bardzo panie Dawidzie i dziękuję gościom. Pani Regina Bisikiewicz, prezes Fundacji Polski Instytut Otwartego Dialogu, pani Aleksandra Kobrzuszek, trener osobach po procesie chorowania, po kryzysie już pewnym zdrowotnym oraz pan Dawid Pastuszka, wolontariusz fundacji. Proszę państwa, dzisiaj goście nasi zaproponowali za państwu, poinformowali państwa właściwie o takim pomyśle na pomoc osobom z problemami psychiatrycznymi, który nazywa się Otwarty Dialog. Oddajemy teraz głos, dziękuję za to, co było do tej pory, a teraz oddajemy głos państwu radiosłuchaczom. Może ktoś zechce do nas zatelefonować. Powiem tak, że po ostatniej audycji w październiku chyba, gdzie mieliśmy gości z Łodzi, jeszcze po audycji były telefony, a więc ten problem osób chorujących psychicznie okazuje się, że jest bardzo, bardzo bolesny, powiedziałabym. Wiele razy po audycjach ktoś dzwoni i mówi, opowiadacie tak pięknie w studiu, na przykład o zmianie lekarza, o tym, jaka postawa. A czy państwo wiedzą, jakie są możliwości dotarcia do lekarza psychiatry w małym środowisku? Że jest tylko jeden lekarz, człowiek jest skazany na tego lekarza i tak dalej, i tak dalej. Drodzy państwo, 655-2355. Polska Północna, 655-2356, Polska Południowa, 56 to numer kierunkowy. Telefon w naszej rodzinie, 536-600-100, 536-600-200, dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy, 48-56 kierunkowy, 655-23-33 i 655-23-66 z USA i Kanady, 011-48-56. Bardzo prosimy, aby Państwo włączyli się w naszą audycję. Powiem jeszcze, że z nami w czasie audycji jest ojciec Janusz. Nie powiedziałam na początku, bo na początku był Jarosław. Witamy ojcze i jeżeli są telefony,
to... Anonimowo jestem teraz. Są telefony, dawno.
Dobrze, to już odbieramy. Halo?
Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Otóż po pierwsze, przede wszystkim musimy pamiętać, że człowiek jest całością psychofizyczną. A ból i lęk to są dwa sygnały, które mówią o tym, że coś złego dzieje się w tej całości psychofizycznej, w tym człowieku. I ja chciałabym, żeby wszyscy słuchacze, którzy teraz mnie słuchają, przede wszystkim z takim człowiekiem, albo żeby ten człowiek, on niejednokrotnie rzeczywiście z powodu złego samopoczucia trafia najpierw do lekarza rodzinnego, albo on sam po prostu źle się czuje. I lekarz rodzinny najpierw musi przede wszystkim pacjenta zbadać i to dokładnie. Dlatego, że mamy że nieraz depresje poprzedzające rozpoczynające się choroby centralnego systemu nerwowego. Nieraz to jest, to są różne, ale niejednokrotnie...
Halo? Proszę tak? Pani, bardzo z uwagą słuchamy, ale gdyby Pani mogła bardziej skupić się na naszym temacie dzisiejszym, tak? Bo mamy niewiele czasu na telefony.
To już się skupiam, dlatego jest niebezpieczne, jeżeli pacjent najpierw nie trafia do lekarza rodzinnego, a potem może jak najbardziej wybrać psychologa albo psychiatrę. Dlatego, że trzeba dalej diagnozować i leczyć. Niestety, jeśli idzie o depresję, to głębokie depresje, w dalszym ciągu jest na pierwszym miejscu farmakoterapia. Ja nie widziałam w ciągu swojej bardzo długiej pracy, żeby nie towarzyszył psycholog, psychiatrze. I zawsze jest tak, że jeżeli psychiatra w diagnozie dochodzi do wniosku, że pierwsze skrzypce jednak tu gra psycholog, a nie psychiatra, to stara się z farmakologicznego leczenia dość szybko wycofać. Dlatego, że ludzie wolą zażyć tabletkę, niż zacząć przepracowywać samego siebie i włożyć jakiś wysiłek.
Proszę Pani, a także... Proszę Pani, mamy następne telefony. Bardzo dziękujemy. Ja myślę, że Pani wypowiedziała swój pogląd już. Przepraszam, że tak skróciłam, ale myślę tak. Pani powiedziała, że wolą ludzie. Ale co jest ludziom proponowane? Powinniśmy się zastanowić, co jest pacjentowi proponowane. Odbieramy telefon następny. Halo?
Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam gości studio.
Tak,
witam Panią Basię. Ja mam pytanie krótkie, ponieważ dzwonię z Krakowa. Chciałam zapytać, co mogliby mi Państwo zaproponować odnośnie terapii rodzinnej, z uwagi na to, że jest alkoholizm od wielu lat i jest chora cała rodzina. To tak jak ośmiornica, która rozeszła się po wszystkich umysłach naszych, moich najbliższych. I jest od jakiegoś czasu córka zachorowała na anoreksję. Jest problem bardzo złożony, jest sytuacja nie do opanowania, a konkretnie chodzi mi też o mnie, dlatego że ja wysiadam kręgosłup, wszystkie inne choroby, już po prostu mam stan zdrowia w rozsypce. Dlatego chciałam wiedzieć, czy w Krakowie jest możliwość nawiązać taką współpracę z fundacją i jakie podjąć jakieś kroki.
Tak, rozumiemy Panią. Już goście odpowiadają. Pozdrawiamy Panią serdecznie.
Bardzo dziękuję serdecznie.
Z Bogiem. Proszę bardzo, Pani Aleksandro.
Ja chciałam powiedzieć, że w Krakowie na klinice psychiatrycznej działa Zakład Terapii Rodzin, którego szefem jest profesor De Barbaro, mój lekarz, któremu bardzo dużo zawdzięczam. I
pan
być może
profesor
tam...
raczej jest wsparciem jakimś dla Was, tak?
Tak, tak. Mhm. Współpracuję z fundacją Polskiego Instytutu Otwartego Dialogu.
Tak?
Myślę, że tam...
A jak można, jeszcze raz proszę pani Aleksandro wypowiedzieć, jak można trafić do pana profesora, czy tam do tej pory?
I ja mogę nawet podać numer telefonu do
może
zakładu.
Nie, numer telefonu nie, ale powiedzieć jeszcze raz tę...
Na Klinice Krakowskiej na ulicy Kopernika.
Aha.
Jeszcze, tak, druga proszę, możliwość, dziękuję, jeszcze druga możliwość to nasza fundacja współpracuje z krakowską fundacją o nazwie Leonardo.
O,
można znaleźć stronę internetową Fundacja Leonardo i wspólnie ten...
Czy ta fundacja prowadzi jakieś formy wsparcia, Fundacja Leonardo?
Tak, tak? Fundacja Leonardo prowadzi i też już to podejście Otwarty Dialog wdraża.
Aha.
Też prowadzi, ma zespół leczenia środowiskowego, który przyjeżdża, można się umówić w domu i to jest finansowane przez NFZ.
No to jest,
także
tak,
w ramach tego narodowego programu już działają.
Dobrze, dziękujemy bardzo. To konkretna pomoc. Drodzy Państwo, czekamy na Państwa telefony. Jeżeli tak, już jest telefon następny. Halo, słuchamy? Halo? Halo, słuchamy? Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja zadzwoniłam się do audycji, do Radia Maria,
tak,
prawda?
Tak, słuchamy Pani.
Szczęść Boże, ja się chciałam podzielić z Państwem moim doświadczeniem. Ja biorę leki już od ponad 10 lat. Brałam leki takie jakieś, co się orientuje, Zalasta, Zolafren, Depakine.
Ale wie pani co? Przepraszam bardzo.
Tak?
Proszę nie wymieniać leków, bo ja z doświadczenia wiem, że później ktoś do mnie dzwoni i powie, jakie tam te leki na tę chorobę.
Przepraszam. Ja nie powiem choroby. Po prostu miałam ciężko momentami. I chciałam tylko takie dwa zdania powiedzieć, że na drodze do mojego uzdrowienia stanął ojciec Daniel Czatachowy, wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa. Chciałam powiedzieć, że moje w ogóle uzdrowienie zaczęło się, można powiedzieć, od spowiedzi generalnej. Taki proces uzdrawiania, od proces taki wychodzenia z depresji, po proces wychodzenia z lęków. Chciałam powiedzieć, że teraz już jest bardzo duża poprawa. I leki oczywiście swoją drogą, ale jeśli ktoś nie zacznie dbać o swoją duszę, to żadne leki moim zdaniem nie pomogą, bo ja kiedyś bardzo długo brałam leki i stałam w miejscu.
Mm-hmm.
A od kiedy po prostu spowiedź generalna, później właśnie modlitwy i jeszcze polecam właśnie egzorcyzmy. Jeśli ktoś bierze jakiekolwiek leki właśnie psychotropowe, podłożem może być też właśnie zły duch. Jeśli ktoś maczał po prostu palce w jakiś...
Tak, dziękuję pani bardzo, ale nie chcieliśmy... Proszę pani, nie chcielibyśmy, aby choroba psychiczna była kojarzona, bo często niestety jest tak kojarzona z jakimś działaniem złego ducha i tak dalej. Tu w tych audycjach wiele razy, zresztą tej październikowej audycji również mówiliśmy o tym, jak bardzo ważna jest współpraca między psychologami, psychiatrami i osobami duchownymi, jak często jest tak, że lekarz psychiatra, taki zorientowany na widzenie człowieka całościowe, prawda? Tutaj pierwszy telefon pani, która telefonowała, mówiła, że człowiek jest jednością psychofizyczną przecież, prawda? Jakie to ważne, żeby lekarz zauważył, że ten człowiek ma może nieuporządkowane jakieś sprawy swoje też duchowe. I odwrotnie, lekarze, przecież kapłani i w tych audycjach też od czasu do czasu pada taka informacja, że kapłan wysłał mnie do lekarza, prawda? Także, że to jest bardzo ważne, co pani powiedziała. Pani Aleksandro, proszę.
Ja chciałam powiedzieć, że wielokrotnie lekarze też współpracują z księżmi. W Klinice Krakowskiej jest współpraca pomiędzy dominikanami, bo często w tych urojonych przeżyciach chorobowych występują elementy religijne i czasami właśnie jest to na pograniczu rozeznania księdza i terapeuty. I ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że doszłam do przekonania, że niemożliwa jest pełna harmonia bez Boga i ja z perspektywy czasu przeżywam, traktuję swoją chorobę jako dar Pana Boga, który w jakiś sposób przyczynił się do rozwoju mojej osobowości.
Ojej, Pani Aleksandro, czy Pani nie słuchała pewno poprzedniej naszej audycji, albo jeszcze poprzedniej, gdzie padło takie stwierdzenie, że ból, choroba
może być darem i radiosłuchacze też, część radiosłuchaczy, radiosłuchacze się podzielili. A pani mówi, że to doprowadziło do rozwoju. Ja też taką mam intuicję, że każdy nasz problem, jeżeli jakoś będziemy mieli łaskę i będziemy mieli siłę, żeby go jakoś przepracować, może być jakąś szansą, prawda?
Też tak sądzę i doświadczenie nasze mówi, że wielu ludzi potwierdza tą zasadę, mm-hmm. że właśnie w tym cierpieniu odnajdują też siłę, ażeby wychodzić poza siebie, poza swoją niemożność i żeby we współpracy z łaską Bożą tworzyć dla siebie i dla najbliższych coś
tak,
też nowego.
Tak, zresztą to ewangeliczne, tak, w ranach jest uzdrowienie, prawda? To miejsce takie słabe może być szansą dla nas. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Piotr z Warszawy. Ja jestem pacjentem. Leczę się w środowiskowym. No, środowiskowo się leczę. Mhm. A założyliśmy taką grupę. Jeszcze nie ma nazwy. Ale opieramy się na książce Terapia dla duszy. To jest według drogi świętej Tereski od Dzieciątka Jezus. Mm-hmm. To jest, ona przeszła właśnie w swoim życiu w młodym wieku chorobę psychiczną i Pan Jezus ją wyciągnął z tego i książka jest właśnie o tym. To jest Terapia dla duszy. Opieramy się na tej książce i mam nadzieję jakoś to Pan Bóg nas...
Czy poprowadzi. To już jest jakaś grupka osób, która pracuje według tego?
Tak, tak. Tak?
Jak dopiero okrzepniecie, za... panie Piotrze, jak okrzepniecie, to proszę jakoś dać znać. Może byście chcieli opowiedzieć o tym kiedyś, bo szukamy różnych dróg, różnych możliwości, różnych metod, które by jakoś wspomagały osoby, które po prostu się źle mają. Pozdrawiamy Pana bardzo i tych wszystkich, którzy tam wokół Pana są.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy bardzo. Czy jeżeli jest telefon, to odbierzemy. Halo, słuchamy? Halo? Halo? Halo, słuchamy? Halo?
Halo?
Tak, słuchamy Pani.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz
halo?
I zawsze.
Halo?
Tak. Słuchamy Pani.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Na wieki wieków. Amen. Jest Pani na antenie.
Kochani, Wy pięknie to mówicie. Bardzo ładnie. Ja byłam w szpitalu psychiatrycznym. I czym się różni choroba psychiczna od mojej depresji? Jestem na proszkach rok czasu.
To jest pytanie do nas?
Tak, tak.
A skąd
ja jestem właśnie.
A jak my możemy odpowiedzieć na Pani pytanie, nie znając Pani w ogóle?
Aha, rozumiem.
Nie, to jest niemożliwe.
Rozumiem. Czyli ja nie jestem psychiczna, jak ja jestem w depresji, bo ja przeszłam bardzo ciężką operację i wpadłam w depresję.
No tak, depresja może być nieraz reakcją na trudy życiowe, tak. Tak.
Zrozumiałam.
Może być chorobą, a może być reakcją też, tak? To komuś umrze bliska osoba i pogrążamy się w jakiejś rozpaczy, w myślach, jak no wiadomo. Ale my tutaj nie będziemy wyrokować i chyba może dla Pani jest potrzebna może taka ocena, taka diagnoza, czy to jest choroba, czy nie, ale to proszę pytać.
To jest, tak, tak, ja rozumiem.
Proszę pytać swojego lekarza, bo trudno
było. Ja wiem, on mi powiedział, że ja jestem, koteńku, w depresji. O to mi chodzi, że ja jestem na proszkach, rok czasu, modlę się, bardzo teraz w tej chwili słucham, no, 2 miesięcy Radio Maryja, mm-hmm. modlę się.
Może dobrze byłoby, gdyby Pani znalazła jakąś grupę wsparcia o podobnych problemach.
Nie, nie.
Nie jest ja to rozumiem. Pani potrzebne?
Nie.
Proszę
nie,
Pani, nie. dla... Tu nie ma żadnego przymusu. Pani musi sama wiedzieć, co Pani... Musi Pani sama nawet sobie wypowiedzieć, co jest Pani potrzebne, i szukać zrealizowania tej potrzeby, prawda?
Ale pięknie mi wymówiliście o Wrocławiu. Ja pochodzę z małej mieściny takiej i do mnie nikt nie przyszedł do domu.
No ale, ja ale właśnie pani proponujemy, żeby pani znalazła takie grupy, bo być może są, być może na przykład gdzieś przy parafii jest jakaś grupa modlitewna, czy jakaś grupa, tak, pani Aleksandra, która też... Tak.
Że jest bardzo trudno samemu pokonać depresję, że bardzo dużo daje obecność osób życzliwych, akceptujących i to, że ja wyszłam z tak ciężkich chorób psychicznych, a na depresję cierpiałam przez wiele lat, to dzięki wsparciu, dzięki obecności kochającego męża, rodziny i przyjaciół o wiele łatwiej wtedy jest. Zachęcałabym panią. Mhm.
Tak.
No dobrze. Dzwoniła Alicja Rak z Żyrardowa.
Pozdrawiamy dzięki. Panią bardzo serdecznie. Proszę się rozejrzeć. Może tam są ludzie, którzy by zaprosili panią do swojego grona. Wszystkiego najlepszego, szczęść Boże. Ojcze, jeszcze jeżeli jeden telefon, to możemy odebrać. Tak? Jest telefon? Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mam na imię Danuta i dzwonię w takiej sprawie. Chciałam się dowiedzieć, mam takie krótkie pytanie. Czy w Radomiu jest możliwy jakiś kontakt właśnie z jakąś taką fundacją na temat właśnie tej choroby?
Tak, to dziękujemy pani bardzo. Już oddaję głos moim gościom, bo ja przecież nie wiem.
Na razie w Radomiu nie mamy jeszcze nikogo, z kim byśmy współpracowali. Natomiast bardzo prosimy, żeby szukać informacji na naszej stronie, na stronie naszej fundacji.
Otwarty dialog.
www.otwartydialog.pl. Będziemy, jak tylko będą nowe osoby, czy nowi współpracujący z nami w Polsce, będziemy podawać te placówki. Także tam proszę szukać informacji.
Ale tymczasem, ponieważ tam nie ma oddziału, jak gdyby, fundacji, może pani się rozejrzeć. Na pewno przy jakiejś parafii jest jakaś poradnia, bezpłatna poradnia wspomagająca osoby z chorobami psychicznymi czy z problemami psychicznymi. W większości miast już są przynajmniej jedna w jakimś większej miejscowości, gdzie przyjmują tak zwani psychologowie katolicy, prawda, czy terapeuci, chociaż to tak można by dyskutować, czy to koniecznie musi być nazwa katolicki, bo tu chodzi o ludzkie podejście, prawda? Bo tu mówimy dlatego tylko, żeby nie wyłączać nikogo z tej pomocy drugiemu człowiekowi, prawda? Także proszę się rozejrzeć. Można zadzwonić do Centrum Pomocy Rodzinie na przykład. Na pewno jest w Radomiu Centrum Pomocy Rodzinie i spytać się, czy są jakieś formy terapii dla ludzi z problemami psychicznymi. I na pewno gdzieś jestem przekonana, że w Radomiu jest takie miejsce.
Dobrze, dziękuję. Bóg zapłać.
Proszę bardzo, szczęść Boże. Dziękujemy
szczęść
bardzo.
Boże.
To już był ostatni telefon. Drodzy Państwo, mówiliśmy dzisiaj o takim pomyśle na wspomaganie osób z problemami psychicznymi, który nazywa się Otwarty Dialog. Nie wiem, czy jakieś słowo jeszcze na zakończenie audycji. Pani Regina Bisikiewicz, tak, prezes Fundacji Otwarty Dialog.
Ja bym powiedziała, że podsumowując, że Otwarty Dialog jest dobrą praktyką pracy z człowiekiem doświadczającym trudności w obszarze zdrowia psychicznego i z jego rodziną. Jest to dobra praktyka, która od wielu lat już jest zakorzeniona w społeczności skandynawskiej, szczególnie w zachodniej Laponii, ale nie tylko. I u takiej podstawy tej praktyki jest przekonanie, że to miłość jest tą siłą życiową, która powoduje, że ludzie mobilizują się.
Tak, mają motywację.
Wzajemnej pomocy dla siebie. I chodzi o to, żeby tą osobę spotkać w jej środowisku naturalnym.
Tę osobę, to znaczy tę, która choruje psychicznie. Tak,
żeby ją akceptować, słuchać i szukać wspólnie rozwiązań najlepszego sposobu wyjścia do zdrowia. Najlepszego procesu zdrowienia.
Tak, dziękuję bardzo. To była pani Regina Bisikiewicz, prezes Fundacji Polski Instytut Otwartego Dialogu, pani Aleksandra Kożuszek, pani jako ekspert, ponieważ pani na sobie też przeżyła problemy. ze zdrowiem psychicznym. Chciałaby Pani na koniec powiedzieć jakieś dwa słowa do ludzi chorujących albo rodzin?
Ja chciałam powiedzieć, że wyzdrowienie i życie w sposób satysfakcjonujący jest możliwe dla wielu cierpiących aktualnie i dodać im otuchy i nadziei.
Dziękuję bardzo. Pan Dawid?
Ja wolontariusz fundacji. Tak, jako wolontariusz. Ja chciałem powiedzieć, tak jak paliliśmy papierosa z Olą przed tą audycją.
No właśnie, co to jest, żeby palić papierosy we współczesnym świecie, kiedy to jest już niemodne?
I powtórzę, tak jak rozmawialiśmy, taką rzecz, o której ostatnio też myślę, bo rozmawialiśmy o lęku, o takim lęku egzystencjalnym. I też słucham sobie czasami takiego motywatora, mówcę motywacyjnego, Nika Wójcicza, który urodził się bez rąk i bez nóg. I on powtarza, że jedną z największych form niepełnosprawności jest strach i że to strach może nas paraliżować bardziej niż kogoś, kto jest tak naprawdę przykuty do wózka inwalidzkiego. Także ja też się trochę stresuję, ale kiedyś się stresowałem, nic nie robiłem, a teraz się stresuję mniej albo więcej i coś robię. Także
to bardzo piękne, odwagi. Pięknie, że pan o tym powiedział, bo myślę sobie, że właśnie osoby, które doświadczają problemów psychicznych, one odczuwają przede wszystkim strach, prawda, niepewność, lęki, jakie to jest ważne, żeby osoby najpierw z najbliższego otoczenia zrozumiały to. Najpierw zrozumiały to i dały wsparcie, prawda? Dziękuję bardzo. Godzina 14. Dziękuję moim gościom bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że się spotkamy za jakiś czas jeszcze. Jak Dzięki. Się rozwiniecie jeszcze z Panem Bogiem. Życzę dobrego powrotu. Dziękuję bardzo Ojcu. Szczęść Boże. Żegna się Barbara Mamot. Do usłyszenia, mam nadzieję, za tydzień.